Witam serdecznie u nas na kanale. Dzisiaj sam sobie poprowadzę rozmowę. Konrad, jak zawsze, powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, kim jesteś w ogóle. Coś o sobie.
Dzień dobry, witam was. Słuchajcie, no ja jestem przede wszystkim trenerem. Nie lubię mówić, że jestem trenerem personalnym, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób trening personalny wygląda aktualnie w tym kraju, to nie chciałbym mówić, że są lepsi i gorsi, ale niestety tak jest, tak jak w każdym zawodzie są lepsi i gorsi. Ja chyba jestem gdzieś tam po środku. Ale nie chciałbym być uważany za takiego typowego instagramowego trenera personalnego w ten sposób. I to głównie tym się zajmuję. Głównie zajmuję się treningiem siłowym, pracą z klientem rekreacyjnym i z takimi osobami sobie trenuję, pracuję. Głównie dbając o ich zdrowie, tak żeby tego zdrowia nie utracić, a żeby się po prostu lepiej czuć. Niektórzy chcą lepiej wyglądać, niektórzy chcą po prostu czuć się sprawniejsi, być sprawniejsi. Pracuję za pomocą i treningu siłowego, i ruchu, także tych metod jest dosyć dużo, jest to pełne spektrum.
To od jak dawna w zawodzie?
16 lat, mój drogi, 16 lat, 17 już leci. 17 lat jestem
niedługo
w zawodzie. Niedługo tak, niedługo będę pełnoletni.
Okej, okay, a powiedz mi teraz, a skąd w ogóle zainteresowanie ruchem u ciebie się wzięło?
Zainteresowanie ruchem. Kiedy ja się zacząłem ruszać, czy kiedy ten ruch zaczął być dużo bardziej świadomy, bo to są dla mnie dwa różne pojęcia.
Świadomy
ruch. Wiesz co, trafiłem na takiego gościa bodajże 4 lata temu, który nazywa się Ido Portal, który miał na mnie największy wpływ, jeżeli chodzi o ruch. Potem miałem przyjemność pracować personalnie z osobami, które uczyły się od Ido, a potem miałem przyjemność uczestniczyć w jego warsztatach i szkoleniach z nim, a potem z jego ekipą. Także to był taki moment, gdzie Ido otworzył mi najbardziej oczy na taki ruch świadomy, ile tam tych możliwości ruchowych człowiek realnie ma, a ile z nich trenujemy, ile z nich ćwiczymy, ilu z nich właśnie jesteśmy świadomi lub nie. Także to mi otworzyło oczy. Także ruszam się od 18 lat, a tak bardzo świadomie z pomysłem, że jest jeszcze drugie dno i prawdopodobnie jest jeszcze trzecie dno, to jest 4 lata.
Wiesz co, bo tak jak ciebie obserwuję od jakiegoś czasu, bo obserwuję, bardzo rozkładasz na czynniki pierwsze ten ruch. I teraz powiedz mi, pamiętasz, kiedyś mieliśmy taką rozmowę na Instagramie, tam mówiłeś, że na początku zapraszasz podopiecznego, nazwijmy go tak, częściej, a później tak. zostawiasz go, tak? Skąd
tak,
taka filozofia, czy ci się to sprawdza, jak to wyglądało właśnie?
Wiesz co, rynek aktualnie bardzo dużo weryfikuje, a wiesz co, skąd mi się to wzięło? No właśnie, nie chciałbym być osobą, która rozpisuje 4 po 12 w ciemno każdemu Ctrl-C, Ctrl-V. Chciałbym na tego człowieka spojrzeć troszeczkę szerzej, zacząłem się tego człowieka uczyć i w pewnym momencie spotkałem się troszeczkę ze ścianą, a nawet z kilkoma ścianami. Po pierwsze to, że nie da się być specjalistą od wszystkiego. Nie ma szans i dlatego na przykład ja dziękuję i cieszę się, że są takie osoby jak ty, gdzie w pewnym momencie ja jestem w stanie z człowiekiem, tak jak mieliśmy rozmowę wczoraj, nie będę daleko szukał. Ja widzę osobę, widzę ruch, widzę, co mi tam nie pasuje, jestem w stanie ją nawet online troszeczkę skorygować, ale nie mam tej specjalizacji, którą masz ty, gdzie ty patrząc na ustawienie stopy widzisz, który mięsień się nie działa. Tego nie mam. I nie boję się przyznać, gdzie kończą się moje kompetencje i wysyłać do specjalistów. Dlatego też cieszę się, że takich specjalistów znam i osoba, która skoryguje jeden element, może znowu wrócić do mnie i pracować w pełnym łańcuchu do momentu, kiedy nie znajdziemy znowu jakiegoś tam słabego ogniwa. Teraz jest pytanie, czy ja bym nie chciał być specjalistą w czymś? No i tu się pojawia problem w czym. Bo trzeba tą specjalizację wybrać. Fajnie by było być omnipotentnym, niestety nie ma takiej możliwości. I na dzień dzisiejszy uważam, że umieć bardzo dużo dobrze To jest coś, w czym ja się spełniam. Mogę pracować z osobami, które chcą poprawić siłę, chcą poprawić sylwetkę, chcą właśnie lepiej się ruszać. Mam takie podstawowe kompetencje i jest ich bardzo dużo, ale specjalistą nie jestem realnie w niczym. To może być zabawne, ale nigdy też chyba nie chciałbym się specjalizować w czymś bardzo. Zwłaszcza, że klient rekreacyjny nie wymaga takiej bardzo dużej specjalizacji ze strony trenera, ale myślę, że trener powinien być w stanie odesłać do kogoś, słuchaj, jest problem, z którym sobie nie radzę, ale mam takiego gościa, który sobie poradzi, da nam wskazówki i potem razem będziemy pracować, albo nie będziesz mi już więcej potrzebował. Bo to jest coś, co chciałbym robić.
Mi się wydaje, że w ogóle w Polsce jest takie przeświadczenie, bo troszeczkę się amerykanizujemy, że będziemy specjalnie niedługo, tak jak my fizjoterapeuci, będziemy specjalistą od prawego kolana, tak, a do lewego już nie będziemy, bo to nie ten wzorzec. Tak? To jest taki paradoks, natomiast to, co ja widzę, no ja w takim zawodzie na zasadzie od ilu lat uprawiam zawód fizjoterapeuty, no to jest 14 rok zaraz i powiem ci, że to, co było kiedyś, czego dzisiaj nie ma, czyli już dzisiaj się tych młodych terapeutów specjalizuje, zaczyna im się, no znaczy po pierwsze jest dostęp do kursów, więc student się sam może na pierwszym roku już wyspecjalizować, bo jego interesuje ortopedia, to będzie robił szkolenia ortopedyczne, warsztatowe na początku. Natomiast to, co mi dało, to takie szerokie spojrzenie, gdzie wiesz, trochę neurologii, interny było i to powiem ci teraz, po 14 latach do mnie wracają pacjenci, że wiem, że gdybym nie posiadł tej wiedzy, czyli nie był tak trochę dobry w czymś, w tych wszystkich cegiełkach, to wiesz, jeżeli ty mówisz, że no, ja mam jakąś tam specjalizację, to właśnie chyba sztuką jest, żeby, ja to często powtarzam na szkoleniach, żeby wykluczyć pacjenta ze swojej specjalizacji, czyli jeżeli przychodzi, przychodzi do ciebie pacjent, na przykład no do mnie ze stopą, chociaż ja nie lubię tej łatki, natomiast ja wiem, o co ludziom chodzi, no, że coś tam więcej mówi o tej stopie, natomiast to nie jest prawda, że tą stopą się zajmuję na co dzień bardzo dużo, bo mam dużo pacjentów i z kręgosłupem po operacjach i tak dalej, natomiast do czego zmierzam? Ja nie chcę się zajmować stopą, więc ja się dopiero nią zajmę, gdy w toku badania i wywiadu no nie idzie jej wyeliminować po prostu, tak? Ale to jest właśnie to, co mówisz. Pytanie właśnie, wiesz, to co my chcemy z Wojtkiem i z Kamilem zrobić i robimy, jest nas trójka. Ja nazwijmy ta strona medyczna, Kamil bardziej programowanie treningowe, Kamil w ogóle, to co jak ja go już trochę znam, przeszedł ciężką drogę od takiego, jak ja to mówię, typowego trójboisty, żeby było jak najwięcej po to, co on uprawia teraz, ja nie boję się dać jemu nawet i Wojtkowi absolutnie pacjenta neurologicznego, tak, żeby, bo wiem, że, bo to jest właśnie to, o czym chciałem z tobą porozmawiać, że jest cienka granica między trenerem, nazwijmy to, czy też, nie wiem, trenerem ruchu, a fizjoterapeutą. No oczywiście są rozmowy, że jeżeli pojawia się choroba, to trenerem ruchu ma być fizjoterapeuta, a jeżeli człowiek jest zdrowy, to wtedy mówimy o roli trenera personalnego. Tylko, że wiesz co, no ja ci powiem szczerze, jak sobie wejdziemy w historię rehabilitacji, po co powstało spa i wellness? Spa i wellness powstało nie dla zdrowych, tylko powstało dla ludzi po amputacjach, po to, żeby w takim miejscu poczuli się zdrowo. Więc dla mnie na przykład trener taki niemedyczny, na zasadzie bez wykształcenia medycznego, ale z dobrym przygotowaniem teoretycznym odnośnie programowania, fizjologii wysiłku i tak dalej, będzie lepiej potrafił zaprogramować ruch, a tak naprawdę to, czego my fizjoterapeuci się boimy, czyli progresję ruchu. Ja chciałem twierdzić, że większość z nas fizjoterapeutów nie wie, jak progresować. Znaczy,
to jest też, wiesz, to ja bardzo często rozmawiam z swoim kolegą Mariuszem Dzięciołem, czym się różni trening rehabilitacyjny od treningu sportowego, zasadniczo to obciążeniem.
Tak.
To tyle, no bo te treningi, jeżeli byśmy dali komuś w ciemno, wybrali losowe protokoły i losowe treningi, to one, to ktoś może się pomylić. Słuchaj, ale to jest rehabilitacja? Tak, to jest rehabilitacja. A to jest trening? Tak, to jest trening. A czym one się różnią? No tym, że tu pracujesz trochę mniejszej ilości kilogramów, a tu na trochę większej i tu zwracasz uwagę na trochę inne detale, a tu na inne detale po prostu, że pewne inne rzeczy mają się zgadzać. Wiesz co, pojawiło się pojęcie, które funkcjonuje, nie wiem jak ono funkcjonuje w praktyce w tym kraju, wiem, że jest, istnieje, trener medyczny. I ja się cieszę, że coś takiego powstało, i uważam, że dużo więcej osób, zresztą dziś o tym myślałem, dzisiaj myślałem o tym, żeby zrobić kurs trenera medycznego w ogóle, prawdopodobnie się na takowy zapiszę niebawem. No właśnie, żeby mieć ten świstek, żeby mieć ten papierek, żeby tą wiedzę sobie usegregować, ułożyć, może i to, żeby się nie bać, czy może żeby właśnie bardziej świadomie móc pracować z osobami bólowymi, bo ja aktualnie z takimi osobami po prostu nie pracuję, odsyłam takie osoby gdzieś indziej, do momentu, kiedy fizjoterapeuta mi nie da zielonego światła na to, żeby wprowadzać osoby w obciążenia treningowe, wyprowadzając je z rehabilitacji. Bo to jest bardzo płynny proces transferu z jednego do drugiego. Jeżeli też jest taki problem z fizjoterapeutami, tak jak mówisz, bardzo wielu fizjoterapeutów boi się treningu swoich klientów. Można pomacać, można powbijać igiełki, można nakleić tejpa, można zrobić to, można porolować, No dobrze, ale poćwiczymy coś. Na razie jeszcze nie. Dobra, to ja zakończyłem macanko, wiesz co, to iść do trenera. No i teraz osoba przychodząca do mnie mówi, no dobrze, to fizjoterapeuta powiedział, że ja mogę ćwiczyć. To jaki był uraz, co było robione i jaka była faza powrotu? Jakie było przygotowanie tkanek do tego, żebyś ty teraz pracował? No nie było.
No właśnie.
No i to i właśnie, czyli teraz ja muszę wziąć na siebie jako trener to, co powinien zrobić fizjoterapeuta? No nie do końca, więc tutaj powinien się pojawić ten trener medyczny, to się jak najbardziej zgadzam. I to też nie jest tak, że wszyscy fizjoterapeuci tak robią. No bo nie, tak samo jak nie wszyscy trenerzy nie biorą takich klientów. To wszystko zależy od człowieka, jego kompetencji, tego, jak się z tym czuje. Czy to jest dobrze, że jest taki pierdolnik w Polsce, czy nie dobrze? No uważam, że niedobrze. Fajnie by było, gdyby to było usystematyzowane, ale jeszcze fajnie by było, gdyby ludzie mieli świadomość, kto jest kto i z czym się do kogo zgłaszać, i żebyśmy nie bali się mówić, czego nie robimy. Bo też jest tak, że jeżeli ktoś powie, że czegoś nie robi, to kurde, to nie znasz się? No tak, nie znam się, właśnie, nie znam się, nie, no spoko. Zresztą to też bardzo wiele lat, uważam, zajmuje człowiekowi powiedzieć sobie, stary, no tak, nie znam się, nie muszę się znać. Tak,
i to jest właśnie to, z czym mamy największy problem w naszych zawodach, bo pacjent przychodzi, czy też klient przychodzi i myśli, że będziemy od wszystkiego. Ja się też w ogóle, wiesz, zastanawiam nad tym, czy połączenie tego, żeby fizjoterapeuta jednocześnie był trenerem medycznym, będzie dobry, bo to jest właśnie cienka granica, na ile on będzie fizjo, a na ile trenerem. A czasami właśnie, żeby pacjenta popchnąć do przodu, trzeba być na przykład tylko trenerem, tylko jaż i mieć za przeproszeniem w dupie to, że on miał uraz rok temu i właśnie trzeba stworzyć taką atmosferę swoją aparycją wszystkim, że stary, no, to było tak, weź się za siebie, zobacz, ja tu jestem dla ciebie, nie? No i odwrotnie, no jeżeli sytuacja tego wymaga, jest powaga, no to trzeba się cofnąć tak naprawdę i zregresować. Dlatego wiesz, jak tworzyliśmy cały nasz projekt, ten GSP, no to zadaliśmy pytanie, bo siedzieliśmy we trójkę, ja, Wojtek i Kamil, i no, czego ludzie robią najwięcej? No teoretycznie chodzą, no bo chcąc nie chcąc musisz wstać i iść do łazienki, tak? Chodząc oddychają, tak? No i teraz może wykorzystać wzorzec schodu do tego, żeby pacjent jednak chcąc nie chcąc, no będzie, wiesz, coś poprawiał, tak? Natomiast to, co widzimy, że ludzie na przykład idą, znaczy nie potrafią chodzić ergonomicznie, a idą na crossfit, nie? I to jest w ogóle śmieszne, nie? I mamy naprawdę dużo takich klientów, wspólnie we trójkę prowadzimy. I to jest fajne, że ja na przykład mówię tylko chłopakom, mówię, czego nie robić. I nie chcę, ja też nie chcę wyłączać tych ludzi z ruchu, bo wiesz, jeżeli przyjdzie do mnie, no typu, ja zawsze podaję przykład korpo, oczywiście nie mam nic do ludzi z korpo, no ale wiesz, człowiek, który jest zasiedziały i wiesz, poszedł na crossfit, pochodził półtora miesiąca czasu, no i nawet ponaciągał sobie ścięgna, no to wiesz, no najlepiej byłoby powiedzieć, stary, no nie chodź, póki się nie przygotujesz, ale ja wiem, że no on zrobił jakiś krok do przodu, więc ja muszę go tak umiejętnie zregresować, żeby go nie zdemotywować. Więc chłopaki sobie też świetnie dają radę, nie?
Wiesz co, to ja ostatnio gdzieś miałem taką rewizję tego, w jaki sposób pracuję. Bo ja bym chciał, żeby osoby, które do mnie przychodzą, faktycznie zresetowały się do zera, położyły się spokojnie, popracowały nad tym, czy one w ogóle wiedzą, gdzie jest co w ich ciele, czy potrafią tym poruszyć, a przede wszystkim, czy potrafią to rozluźnić. Bo dla mnie ruch zaczyna się od bezruchu. Jeżeli ktoś nie potrafi się położyć i wyluzować, no to będzie wiecznie spięty. A w dzisiejszych czasach ludziom taki bezruch czasami jest bardzo potrzebny. Paradoksalnie trener od ruchu mówi o bezruchu. Ale w momencie, w którym ludzie potrafią się wyluzować i potrafię po kolei zacząć włączać pewne elementy swojego ciała do pracy, to dużo łatwiej taką osobę jest później korygować w ćwiczeniach, bo sam doskonale wiesz, że istnieje taka piramida, gdzie na dzień dobry mamy oddech, potem mamy ruch taki swobodny, potem mamy wzorce ruchowe, które realnie nie istnieją. To jest taki troszeczkę sztuczny twór, więc mamy te ulubione wzorce ruchowe, które w każdy się pchać. W worku wzorców ruchowych mamy miliard ćwiczeń i z tego miliarda ćwiczeń mamy wyjęte modyfikacje, które są potrzebne wyłącznie pod sport zawodowy jako wysoka specjalizacja. No ja bym się chciał zatrzymywać z tymi ludźmi realnie na ćwiczeniach, ale w momencie, kiedy oni wiedzą, czym jest stabilizacja centralna, wiedzą, która część na przykład biodra odpowiada za który ruch, że ten pośladek tu z tyłu to odpowiada za wyprost, a ten pośladek tu z boku no to ma trzymać ci miednicę. Czy ty czujesz między nimi różnicę? Tak, super, no to teraz możemy robić wykroki. Jeżeli czujesz tą różnicę i wiesz, co ci pracuje, to możemy iść dalej. Czy ty czujesz, że się wyginasz? No jeżeli osoba się nigdy nie wygnie w kręgosłupie w jedną bądź w drugą, no to ciężko jej będzie powiedzieć, czy ona się w ruchu wygięła, czy nie. Więc póki tego osoby nie nauczymy i nie pokażemy, że tam jest ruch, albo właśnie nie ma ruchu i trzeba by to uruchomić, bo może właśnie z tego powodu coś boli, no to jeżeli tego osoby nie nauczymy, to ciężko jest iść dalej. I ja bardzo lojalnie swoim klientom mówię, informuję na początku, jak wygląda proces. Przychodzisz do mnie na miesiąc, i to nie jest tak, że to jest tylko taka opcja, to jest idealny scenariusz. Przychodzisz na miesiąc, po kolei przychodzimy przez te piętra i chciałbym cię nauczyć ciebie, tak żebyś ty potem, robiąc jakiekolwiek dowolne ćwiczenie, wiedział, po co ono jest, na co ono jest, co ma pracować, co nie powinno pracować i możesz sobie ćwiczyć. I nieważne, jaki plan darmowy z internetu sobie ściągniesz, ty będziesz wiedzieć, na co to są ćwiczenia i jak zwracać uwagę. I to jest coś, co ja bym chciał robić i pracować z ludźmi maksymalnie 2, może 3 miesiące, jeżeli ktoś jest, nazywam tak ludzi czasami motorycznym idiotą. Bo niestety no niektórzy są takimi idiotami motorycznymi i są tego świadomi, nie potrafią się odnaleźć w przestrzeni, nie potrafią ogarnąć swojego ciała w przestrzeni i to niekoniecznie kobiety, mimo swojej wiotkości, niekoniecznie są to kobiety. I z takimi ludźmi się troszeczkę dłużej po prostu pracuje. Ale ja moim celem pod koniec...
Ja bym nazwał to takim analfabetyzmem, bym powiedział, ruchowym.
Tak, analfabetyzm.
Może ładniej zabrzmi. Czyli wiesz, tak jak ostatnio pacjentce mówię, proszę uklęknąć, a ona przykucnęła. Ja mówię, pani przykucnęła. Nie, no uklękłam, nie? A ja mówię, to jak wyglądała w takim razie przykuc, nie? I ona dopiero wtedy zrozumiała, że jakby no nie rozumie tego ruchu. I to właśnie to, co mówisz, jest piękne, bo nam chyba nie chodzi o to, żeby uzależnić ludzi od siebie.
Nie. W żadnym wypadku. Nie, tylko znaczy właśnie widzisz, jeżeli komuś mówisz, słuchaj, to jest twoja łapka, tak, to jest twój biceps, tak, to teraz daj biceps do ucha. Czekaj, to jest ucho do bicepsu. A to jest różnica? Kurczę, no jest różnica, zasadniczo to niestety jest różnica i tutaj pracujesz szyją, a tu pracujesz barkiem. Jest różnica? No jest różnica. Słuchaj, ale wiesz co, ale ja nie mogę tak zrobić. Dlaczego nie możesz tak zrobić? Bo z czego to wynika? Czy coś cię ciągnie, czy coś cię boli, coś cię ogranicza? I czy ty w ogóle wiesz, że tam z tyłu jest łopatka? Czy wiesz, co się z nią tam ewentualnie dzieje?
No jest problem,
co? Nie? No tak. I właśnie to jest moje zadanie, żeby powiedzieć ci, słuchaj, to jest twoja łopatka. Twoja łopatka może robić takie ruchy i póki ona nie jest obciążona, możesz robić je wszystkie. Im większe obciążenie w różnych płaszczyznach, tym możliwości ruchowych się robi troszeczkę mniej. To tak samo jak jest słynne pytanie, co z tym batwinkiem? Walczymy z tym, Piotrek, nie wiem ile lat walczymy z batwinkiem, ale to dalej jest. Czy batwink może być, ale jak jest kontekst?
Właśnie.
Czy ty robisz słowiański przykuc, bo zbierasz grzyby, czy ty podchodzisz pod życiówkę w siadzie?
No właśnie.
No pod życiówkę wsiadzie i robi mi się batwing. Poczekaj, ale ten batwing ktoś robi ci się powyżej kolana, na wysokości kolana, poniżej kolana, czy jak schodzisz do ATG? No jak schodzę do ATG, dobrze, to po co z życiówką chcesz schodzić ATG? Do czego ci to jest potrzebne? No bo Instagram tak robi. Aha.
No tak.
Więc zupełnie inaczej traktujesz trójboistę, zupełnie inaczej traktujesz Kowalskiego. No i potem jest sama kwestia robienia życiówki w siadzie, to też jest inna sprawa. Nie wiem, czy Kowalskim jest to potrzebne do czegokolwiek. Jak sam w ogóle przysiad tylny, nie wiem, czy jest do czegokolwiek Kowalskim potrzebny. No i to jest takie, ludzie mają jakieś dziwne oczekiwania zarówno w stosunku do nas, jeżeli chodzi o ćwiczenia, do nas, jeżeli chodzi o zakres kompetencji i czasami bardzo nie podoba im się to, że ich ciało mówi nie, ale oni bardzo by chcieli. To teraz to, co powiedziałeś, sztuka regresji. Tak. Jak temu człowiekowi zrobić tak, żeby on się zmęczył, wszystko go bolało następnego dnia, bo to też jest taki dziwny fetysz, nie wiem z czego wynikają, że wszystko ma boleć.
Musi czuć.
Ale jeżeli człowiek zrobi poprawnie, dobrze, to uwierzcie mi, naprawdę czuć bardzo długo i nie potrzeba tam obciążeń.
Tak, ale to ja ci powiem, jak prowadziłem globalną terapię stopy, no i ja tam też pokazuję pewien wzorzec przysiadu, że przysiadzie można tę stopę ćwiczyć, nie? I żeby było śmiesznie, to nie chodzi o utrzymanie tego sklepienia, tylko odwrotnie, że masz to odpuścić, tak? No i teraz, a wszyscy mówią, a to jak robić przysiad? A ja mówię, dobra, stop. Po co w ogóle chcesz robić przysiad, nie? Od tego, no żeby wzmocnić pośladki. A ja mówię, to ja ci pokażę 30 innych lepszych ćwiczeń, które ci wzmocnią pośladki i nie musisz robić przysiadu, nie? Ale to się tak uklepało, nie? Taki najbardziej prymitywny, oklepany wzorzec, nie?
Aktualnie czytam dużo badań a propos pośladka, to jeżeli chodzi o przysiad tylny pełny, jest chyba na 40 którymś miejscu, jeżeli chodzi o aktywację pośladka ze wszystkich ćwiczeń, jakie są wymienione, ale okej. Okay. Może dwa mini bendy na kolano, Piotrek zrobią kolano, roboty. Tak. Może. A propos, dzisiaj trochę o tobie myślałem, przyznam się szczerze, i to akurat powiem, że właśnie w głębokim przysiadzie o tobie myślałem. I trochę o tych strzałkowych, o których rozmawialiśmy wczoraj, jak sobie tak rozpłaszczałem tą stopę w tym przysiadzie i tak sobie ją trochę mniej rozpłaszczałem, tak przenosiłem na palce, na piętę i trochę w lewo, trochę w prawo, i trochę koślawiłem tą kostkę. Przysiad był z 40 kg w zelczerze, więc sobie mogłem na to pozwolić przede wszystkim. I powiem ci, że jak zrobiłem sobie taką rozgrzewkę do siadów czy aktywację w okolicy stawów skokowych, dawno mi się tak dobrze nie siadało. Ja nie powiem, że siadam na bosaka, siadam w butach, ale buty są minimalistyczne, więc prawie na bosaka. Ja powiem ci, że dawno mi się tak dobrze nie siadało jak dzisiaj, myśląc jeszcze o tej pięcie. Na rozgrzewkę zrobiłem sobie też syzyfki, tak jak rozmawialiśmy wczoraj, z tą piętą, żeby ją troszeczkę próbować kierować. Dawno mi się tak dobrze nie siadało. I ludzie się dziwią, kurde, ale co wy macie z tą stopą? My nie mamy ze stopą. To nie jest to, że mamy ze stopą. To nie jest to, że mamy z oddechem, czy że mamy z biodrem, czy z pośladkiem, z czym. To jest człowiek, który jest całkiem złożoną machiną i ciężko jest powiedzieć, że ty jako złożona biomechanicznie maszyna zrobimy ci taki pstryk jednego elementu i wszystko będzie super. No nie, jest tak dużo zależności i prawdopodobnie w wyniku braku wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego mózgu jeszcze dużo nie wiemy, no to możemy zgadywać tylko, że pewne elementy się odpalają. Niektóre rzeczy po prostu wiemy. I takie wyjście poza wzorzec jest B. No nie, wyjście poza wzorzec jest super, bo pokazuje ci, że albo miałeś zły wzorzec, bo faktycznie jesteś tutaj silniejszy, albo to był dobry wzorzec, bo nagle czujesz się dużo słabszy i mniej stabilny. I wracając jeszcze do stopy, ile osób realnie się z tej stopy odpycha? Albo odpycha planetę od siebie z tą stopą w tych przysiadach? No nie. Ważny jest ciężar, który jest na górze i to ciężar ma się przemieścić. Nie jest ważne, co się dzieje pomiędzy podłogą a ciężarem, czyli nieważne, co się dzieje z ciałem, bo to ciężar ma się ruszać. No, to ty masz ruszyć ciężarem.
Dokładnie. Ja cały czas powtarzam, bo ja uprawiałem ze swego czasu trochę dwubój, tak? Z racji na kontuzję tam nadgarstka, no nie bardzo mogę, bo tam, no wiadomo, że tam są dynamiczne ruchy i boję się, że mi po prostu poleci, nie? Natomiast do czego zmierzam, wiesz, no jak to mówił mój trener, że nieważne jest, ile weźmiesz, ważne jest, ile odstawisz, więc wziąć to sobie zawsze możesz wziąć. Jakby i to jest tak samo, nie? Natomiast odnośnie stopy, wiesz, no my patrzymy tutaj w naszej grupie na tę stopę, bo ona jest taką wykładnią pewną i bardzo często ja na przykład obserwuję, ja to nazywam takim syndromem martwej stopy, czyli jest ciało i jest stopa.
Nie pracuje. Jak puścisz luźno, to ona tak sobie będzie wisieć po prostu. Tak.
Albo odwrotnie, będzie sztywne stało i w ogóle zero ruchu. Nie?
Zero.
I ty się jakby nie odpychasz od podłogi, tylko odpychasz się od stopy, czyli jakby to ciało unosisz nad stopą i to nie ma w ogóle przełożenia, tak? No biorąc pod uwagę, że masz ciężar i z tym ciężarem walczysz, musisz trochę z grawitacją walczyć, no i teraz rozpieprza ci się cała energia w końcowym ogniwie, czyli po prostu...
To pozwól, że użyję dwóch analogii a propos tej energii, o której powiedziałeś. W przeciągu ostatnich tylko dni komuś tłumaczyłem. Nie chodzi o to, ile energii wygenerujesz, ale jak mało energii stracisz czasami. I silniejszą jest osobą ta, która mniej energii traci po drodze. I tych ogniw, gdzie jesteś w stanie stracić dużo energii, jest bardzo dużo. I właśnie zaczynamy od stawu skokowego, bo potem może się sypnąć kolano i biodro, albo sypie się biodro, przez co sypie się kolano, przez co sypie się staw skokowy. To są naczynia połączone. A inną taką analogią jest, nie wiem, czy interesujesz się motoryzacją. Mhm. Bardzo dużo osób inwestuje w samochody, żeby one ładnie wyglądały, żeby robiły spoiler, to dołożę koni, dołożę mocy, dołożę... Słuchaj, a zmieniłeś opony?
A po co? Nie, a po co? To w motocyklu tak. Nie? Nagle zmienisz opony, kurde, klei.
No. I to jest ta sama analogia, bo to jest... Rozpędzasz się do 200, 250, 300 km na godzinę. Jedyne, co ma kontakt z podłożem realnie, to nie twój silnik, nie ilość cylindrów, to właśnie ta opona. To właśnie ta opona. I pomyśleć o tym, że twoje ciało, przenoszące bardzo dużo obciążeń, jest zawieszone na czymś takim, co się nazywa stopa. To jest jedyna rzecz, która ma kontakt z podłożem. I teraz chodzimy w jakichś kosmicznych, śmiesznych butach, nie myślimy o tym, co się dzieje, to jest taka propozycja, załóż rękawice bokserskie i spróbuj prowadzić samochód. No, może być problem i mniej więcej w taki sam sposób twój mózg postrzega to, co się dzieje na ziemi. A jeżeli nie czujesz się pewnie na ziemi, tu jest informacja, że stary, jest niefajnie, to w jaki sposób będziemy się zmuszać do tego, żeby brać coraz większe ciężary bezpiecznie? Czy optymalnie, bo może bezpiecznie to nie jest dobre słowo, ale optymalnie. Optymalnie to jest dobre słowo. No, ciężko jest przekonać organizm do tego, żeby włączył te grupy mięśniowe, które powinny pracować, które są stworzone do tej pracy, a będzie wybierał te, które zapewnią mu bezpieczeństwo po prostu. I będziemy mieć koślawione kolana, będziemy wstawać z pleców, będziemy się pochylać zamiast schodzić w przysiadzie. No jeżeli nie naprawimy tego kontaktu ziemia-człowiek i potem dopiero ciężar, no to będzie problem. Więc to też nie jest tak, że stopa jest nieważna. Wszystko jest ważne. Najgorsze jest to, że wszystko jest ważne.
Tak, dokładnie tak. Tylko znaleźć to albo to najsłabsze ogniwo i na nim pracować, albo nawet odwrotnie, jakby znaleźć coś, co aktywacja czegoś powoduje największą rację, czyli ergonomia, tak?
Ergonomia. Dlatego na moim poziomie ja patrząc na osobę, jest bardzo prosta sytuacja. Jeżeli widzę, że na przykład kostka się zapada, albo coś tam się dzieje, albo człowiek nie czuje, co się dzieje, to staram się iść od strony ćwiczeń. Które ćwiczenie jest na tyle idiotoodporne, że wymaga samo z siebie takiego ustawienia, żeby było poprawne. Nie wiem, wczoraj wrzuciłem takie ćwiczenie na Instagram, podpór przodem w oparciu stopami o ścianę.
O ścianę. Mhm.
No, w momencie, w którym nie wciśniesz nogi w ścianę, to nie ma szansy, żeby się na tej ścianie utrzymał. Jeżeli wciśniesz nogę w ścianę, to jest bardzo nieduża szansa, że nie odpali pośladek, że nie odpali brzuch, bo tak po prostu jest. To jest maksymalny wyprost biodra i to wymusza ustawienie miednicy, napięcie pośladka, napięcie brzucha, a jeżeli pójdziesz z tym napięciem dalej, na przykład do przeprostu pleców, to po prostu polecisz na twarz. A jeżeli spotkają się dwie siły, które działają w taki sposób, no to, co jest pomiędzy, musi się napiąć. No nie ma innej możliwości. Oczywiście to jest ekstremalny przykład ćwiczenia, bo ono było raczej wrzucone jako ciekawostka, niż jako coś, co bym teraz każdemu programował. No, ale szukanie takich ergonomicznych rozwiązań, czyli jak zrobić i korekcję, i jednak obciążyć to, co może zostać obciążone jak najszybciej, no to jest, myślę, moje zadanie. Znaleźć takie ćwiczenia, które są w miarę bezpieczne i pozwalają na obciążenie tu i teraz i rozwiązują pewien problem. Oczywiście, jeżeli robienie tego ćwiczenia i potem pójście poziom wyżej sprawia, że ten problem powraca, to znaczy, że to nie było dobre ćwiczenie, albo ja zrobiłem złą diagnostykę i jednak ktoś inny powinien na to spojrzeć. Bo jest duża szansa, że ja coś pomijam po drodze.
No inna sprawa też, że trzeba patrzeć, czy pacjent to w domu później odtwarza, tak? Jeżeli ma zadane dane ćwiczenie w domu. Natomiast wiesz co, jak tak ciebie słucham, to mi się przypominają słowa prezesa naszej Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który jak u niego byłem na szkoleniu z neurologii, mówi, że ja czekam na czasy, gdzie terapeuci neurologiczni zobaczą stawy, czyli zobaczą, że czasami trzeba po prostu coś porozciągać i pomobilizować u pacjenta neurologicznego, ale też czekam na czasy, kiedy fizjoterapeuta będzie potrafił konstruktywnie zmęczyć pacjenta. Zmęczyć na poziomie fizycznym, no bo wiesz, nie ma możliwości neuroplastyczności mózgu bez zmęczenia. Nie. Musi być i fizyczne, i to emocjonalne, takie intelektualne. Wtedy mówimy o żywych procesach neuroplastyczności, więc czasem podanie, nawet za podanie głupiego ruchu, który może nic nie znaczyć, ale jest, nie wiem, ciekawy, interesujący, no, głupkowaty, śmieszny, może pacjenta nieźle rozumieć. Ja ostatnio z Kamilem miałem takiego pacjenta, gdzie tam każdy coś, wiesz, próbował, wiesz, na siłę rozciągać, wzmacniać, a ja mówię, gościu, ty się schylać nie umiesz, nie, po prostu głupia zabawa, klaśnij w stopę wyprost, klaśnij w stopę wyprost, nie? On się tak rozbujał, a jak się zmęczył, takim głupkowatym ćwiczeniem i stwierdziliśmy, że to jest podłoże pewne neurologiczne, gdzie trzeba po prostu, czasami trzeba właśnie od tego nawet zacząć, od zabawy ruchowej.
To ostatnim przykładem mojej takiej zabawy ruchowej, po pierwsze to, żeby osoba sobie zrobiła czworaka na piłce, na fitballu.
No.
Czujesz, że pracuje to, to i to? No tak, no bo nie da się, żeby nie zapracowało. Słuchaj, to teraz mam do ciebie takie zadanie. Masz sobie klęknąć na tej piłce, wyprostować biodra, a ja ci będę rzucał piłkę. Nagle się okazuje, że osoba nie musi się skupiać na pełnym wyproście biodra, tutaj robię wydech, żeby aktywować skosy. Kurde, jak tego nie zrobisz, to się nie utrzymasz na piłce. Nie ma takiej możliwości, ale żebyś przestał o tym myśleć i zaczął myśleć o zadaniu ruchowym, to ja ci będę rzucał piłkę. Ty masz mnie odrzucać. I to zadziałało. I wtedy, jeżeli człowiek z automatu będzie coś włączał, a potem przeniesiemy się na ćwiczenie i powiemy mu, słuchaj, nie myśl o tym dalej, bo to już działa. My to już włączyliśmy, to już działa. Nie myśl o tym. Skup się na wykonaniu zadania. I to działa. Bo jeżeli coś zakodujemy, nauczymy się odpalać z automatu, to to będzie z automatu. Bo nie chodzi o to, żeby odtwarzać. Chodzi o to, żeby się nauczyć wykorzystywać.
Tak, dokładnie, bo to jest to, że często pacjent ci zrobi, tam klient, sorry, będę nadużywał słowa pacjent, coś w gabinecie, czy tam u ciebie na sali treningowej, nie znaczy, że to samo wykorzysta jak
w życiu.
Patrzę. No tak, to ja zawsze powtarzam, jeżeli trójboista robi na przykład na zawodach 800 kilo, to kiedy się uszkodzi? Z siatką zakupów.
Jest głupi przykład. Gość, nie pamiętam, to parę lat temu słyszałem historię, gracz NFL. Mhm. No kurde, no potężni goście robiący sprinty po boisku, rzucając, skręcając się w ogóle w dziwne strony, ktoś w niego wpada. Zerwał więzadła w kolanie, grając w frisbee z dzieckiem w parku.
Po prostu.
Trochę inny ruch, inna nawierzchnia. Tak. Nie był gotowy.
Pewnie się rozluźnił, od tego też trzeba zacząć.
Możliwe, tak. Po prostu.
Nie miał potrzeby się spinać, czyli właśnie swoboda ruchu.
I to jest właśnie coś, z czym ja staram się z ludźmi pracować, żeby oni zaczęli się ruszać. Żeby pokazać im, że oprócz właśnie tych wzorców gdzieś tu, tak jest wyciskanie jedno, wyciskanie drugie, rozpiętka.
Tak.
Koniec. No dobra, ale tu pomiędzy jeszcze bardzo dużo się dzieje. I jak ja rzucę komuś piłkę, to nie będę mówił, okej, rotacja wewnętrzna, odwiedzenie, rotacja tu w ramieniu i dopiero możesz rzucać. No nie, no po prostu złapiesz i rzucisz. Więc właśnie wykorzystując takie zabawy ruchowe i pewną świadomość ciała, no chciałbym tego ludzi uczyć, że ta ręka może tam się znaleźć i może się znaleźć gdzieś pomiędzy i takie sytuacje będą, bo to co powiedziałeś, ci ludzie są z nami 2-3 razy w tygodniu po godzinie najczęściej, no ale co z pozostałym czasem, co oni mają siedzieć skuleni w kulkę i się nie ruszać, bo ty na nich nie patrzysz? No nie, no i teraz uczymy wszystkich, dobra, to teraz żeby coś podnieść z ziemi, to albo z biodra, albo z przysiadu. Kto tak funkcjonuje? No nikt tak nie funkcjonuje, ale jednak te ruchy istnieją. I to co powiedziałeś, najczęściej ci ludzie się właśnie uszkodzą właśnie tam.
Tak.
Tu jesteś obciążony, tu znasz, tu jest twój margines błędu, to możesz robić, ale każde wyjście poza jest coraz bardziej ryzykowne, więc pracując w takim szerokim spektrum, no bo jakby nie patrzeć, nasze możliwości ruchowe jako ciała są ogromne. Więc powinniśmy budować siłę, jakąkolwiek siłę, albo chociaż świadomość, przepraszam, we wszystkich tych zakresach.
No to jest właśnie ta świadomość i cel w ogóle, w jakim celu, bo jeżeli pacjent nie zrozumie, w jakim celu to robi i nie będzie świadomy tej podstawy wokół, no to on się wtedy uszkodzi. Wiesz, ja mam problem inny, bo co innego ćwiczyć z człowiekiem wymagającym fizycznie, czyli sportowcem, znaczy ja mam problem w gabinecie, chociaż mam salę do ćwiczeń, żeby zbliżyć się do jego wartości obciążeń, no bo ja go nie, jeżeli wiesz, nie wiem, uszkodził sobie bark, nie, i teraz jest miotaczem, nie, no i wiadomo, no, wyrehabilituję mu, jego nie boli, ale nie otworzyłem środowiska, czyli no muszę wprowadzić w dynamikę i wtedy mogę powiedzieć, okej, jest spoko, ale to jest jakby problem taki, no, że mogę nie mieć tego środowiska u siebie. Natomiast jest inny problem, właśnie jeżeli przychodzi człowiek zasiedziały, to wiadomo, że zaczynamy od regresji. I teraz jest takie pytanie, człowiek siedzi po 13 godzin dziennie przed kompem, no i nagle wiesz, schylił się, bo mu coś upadło, coś mu tam w cudzysłowie przeskoczyło w plecach, no i ja wiem, że muszę go teraz zregresować, tylko teraz, no bo wiadomo, że nie mogę go aktywować do zgięcia, tylko no przez chwilę musi tam coś innego robić. Dla niego wszystko, co ja mu zrobię, to będzie dla niego progresją, bo on nic nie robił tak do tej pory. I tu jest problem, że co ja bym nie zrobił, żeby zrobił aktywnie, to jest dla niego już za dużo, bo on tego nie robił jeszcze przed urazem.
Tak.
I to jest straszne. Natomiast to, co mówisz, ja mi się przypominałem słowa mojego przyjaciela Roberta Faria, który poza tym, że jest instruktorem...
instruktorem, ja bardzo doskonale Roberta znam, to nie musisz,
no, mi jest moim przyjacielem i ja byłem jego asystentem, razem jesteśmy instruktorami i pamiętam, powiedział coś takiego, mój Piotrek, jak idziesz na sztuki walki, to dla ciebie kopnięcie jest po prostu kopnięciem. No masz kopnąć, przypierdzielić w, nie wiem, w przeciwnika lub w worek, nie? Natomiast mówi, później dowiadujesz się, że tu trzeba dokręcić, coś tam spojrzeć z wydechem, nie? I nagle robi się z tego filozofia. I nagle z tej filozofii jest ci coraz trudniej, ale wychodzisz na ring i kopnięcie jest dalej kopnięciem, tylko o dziwo inaczej kopiesz. Bo nie myślisz, prawda, o tym, że masz dokręcić,
nie,
tak?
To nie,
to jest wykładnia. Masz kopnąć, po prostu.
Masz kopnąć.
A ludzie, wiesz, to wychodzi niestety z takiej rehabilitacji kręgosłupowej, że wiesz, prawidłowy przysiad, prawidłowe dźwignięcie, tak? No ja mówię, no zależy, co leży, co chcesz dźwignąć. No, jeżeli jest długopis, no to ja nie będę przecież myślał, że mam jakiś kor napiąć, kurde. Tak? No masz po prostu się schylić, tak?
No po prostu. Ale to jest też czas, wiesz co, ja wczoraj miałem taką rozmowę a propos planu, który miała moja znajoma realizować. Słuchaj, ale ja nie ogarnę tego tureckiego wstawania. No okej, okay, ale ty masz się po prostu ruszać, więc mam do ciebie prośbę. Nie bierz ciężaru, po prostu wstań z podłogi. Połóż się i wstań. I potem obejrzyj filmik i zobacz, co bez ciężaru możesz poprawić. A potem weź sobie buta na rękę, tak, i zrób to z butem. Co się stanie? To jest takie jedno zdanie, które zawsze rzucasz człowiekowi. Zrób to, ale jak? Po prostu to zrób. Ale ja nie wiem jak. Ale czy coś się stanie? Co najgorszego może się stać, jak to zrobisz bez ciężaru, czy właśnie w taki sposób? No nic.
No właśnie, to jest to, żeby okej, rozkładać na czynniki pierwsze, jeżeli chcemy progresować, a na początku po prostu zrób. To jest właśnie...
To jest też taka, wiesz, informacja dla nas. Jakie są preferencje? Tego nie musimy mówić oczywiście. Ja bym chciał wiedzieć, jaki sposób ty preferujesz. Które mechanizmy u ciebie są pierwsze, które się odpalają? O czym myślisz? Jak stawiasz nieświadomie stopy, ręce? Gdzie się wyginasz, gdzie się nie wyginasz? Z czego wybierasz najwięcej, a z czego nie korzystasz, bo nie potrafisz, bo albo tam nie ma ruchu, albo gdzieś tutaj nie ma reprezentacji tego obszaru i nie potrafisz z niego skorzystać i nadużywasz innego. I to jest dla mnie informacja, jeżeli ktoś po prostu wstaje z podłogi i mówię mu, żeby zrobił to 5 razy i on 5 razy wstanie na tą samą stronę, to mogę się zapytać, dlaczego cały czas na tą samą? Bo nie powiedziałeś, że może na drugą. Okej, to zróbmy na drugą. Tak. I wtedy jest nagle takie, ale jak to na drugą? To się da? No da się na drugą, a okazuje się, że oprócz prawie mam jeszcze lewą rękę i czasami trzeba mieć obie ręce tak samo z prawą.
Ja na przykład nie wiem jak ty, bo ostatnią rzeczą, którą oczywiście możemy gadać 5 godzin, wiadomo, że ty też masz czasu, ja też, natomiast pewnie jak się spotkamy w 4 oczy, to się to tak pewnie północy będzie, natomiast wiesz co, bo jest też coś takiego jak oddech, no my na tym bazujemy właściwie też i troszeczkę się przerażam, wiesz, bo tworzy się bardzo dużo filozofii oddechu. Ja mam bardzo prosty sposób, żeby sprawdzić, czy ktoś potrafi się rozluźnić. Ja każę westchnąć. I jest. No, a co? A ja nie wydech, tylko westchnąć.
Wiesz co?
Mega problem.
Słuchaj, dmuchałeś kiedyś świeczki na torcie?
No,
tak,
pewnie.
Pokaż mi jak. I ty zdmuchnąłeś coś. Ale to masz, ile masz lat? No 30. Masz 30 świeczek. I to jest koniec, tak?
Tak.
I okazuje się, że,
tak
nie, że tam jest mega problem. Tam jest mega problem. Dlatego powiedziałem wcześniej, że dla mnie jest bardzo istotne to, żeby ruch zaczynać od bezruchu i od takiego totalnego rozluźnienia. Żeby ludzie wiedzieli, gdzie jest napięcie, którego nie potrafią się pozbyć. Bo jeżeli położysz się na podłodze i spróbujesz się rozlać z podłogą, to są elementy treningu autogennego Schulza. Jeżeli spróbujesz to zrobić i powoli napinać pewne elementy, to nagle się okazuje, że te elementy już są napięte. Jest na przykład taka prosta rzecz, którą zawsze proszę. Słuchaj, to teraz leżysz sobie. Spróbuj unieść nogę bez unoszenia nogi. Mhm. Ale jak to? Czy tam się pojawia napięcie? No tam jest napięcie. To zrób, żeby go nie było i od tego możemy zaczynać. To są, wiesz, to są takie fajne rzeczy, gdzie ja ostatnio się trochę zastanawiam, jak długo faktycznie pracować z klientem z tym. I na przykład wiem, że nie mam szansy pracować z tym, jeżeli ktoś przychodzi do mnie na konsultację z jakimś konkretnym problemem. A z oddechem? Kurde, no nie wiem, nie spotkałem się jeszcze z różnymi filozofiami.
Nie, ale wiesz, ale nawet jak się mówi o oddychaniu 360, czy o bracingu choćby, bo to wiesz, bracing się tak przejął, że to trójbój, ale to jest nieprawda. To wszystko, ten bracing to jest parcie w dno miednicy. Tu po prostu wiesz, to nie jest, właśnie ty masz wydechem, czyli de facto fazą rozluźnienia, ty masz się spiąć, tak? Ale to ma być w gratisie, a nie pierwsza rzędę, że spinam się, robię wydech, tak? Nie, robię wydech.
Tak, robię tak. Ale to jest właśnie, zrób maksymalny wydech. Jeszcze. Napięło się? Kurde, no. Dobra, to napięcie zostaw i zrób wdech. No tak. Okej, dobra, i zaczynamy rozmawiać. I na to nakładamy pewne elementy. I właśnie ludziom ciężko jest zrozumieć, że między innymi mięśnie skośne odpowiadają właśnie za napinają się przy pełnym wydechu. I teraz, ale kurde, to jak to się napięło, skoro ja się rozluźniam? No, bo wydech nie do końca się rozluźnia. To jest taka prawda, ale tak, to ja w taki sposób postępuję z nauką. Chciałbym, żeby człowiek się rozluźnił, a właśnie elementem rozluźnienia jest umiejętność tego oddychania, tego pełnego wdechu. Tam już się zaczyna praca i w momencie, kiedy ty jesteś cały pospinany, leżysz taki pospinany, zdenerwowany, no to nie poczujesz, że tam się dzieje coś.
Wiesz, bo ja troszeczkę tak jak obserwuję różne szkoły oddechu, tam wiesz, świadomy oddech, te sprawy, no wiesz, wszystko jest fajnie, tylko że ludzie na początku właśnie mdleją z racji tego, że nie potrafią robić wydechu, tylko no wydech to jest cały czas nabieranie i on nie umie jakby oddać, więc pojawia się i zakwaszenie i tak dalej. I właśnie to, co ty mówisz, czyli ćwiczymy w takiej naprawdę dużej regresji od świadomości, jest mega dla mnie umiejętnością i bardzo często zdarza się, że poprawa samego oddychania zniweluje ci tak napięciowy ból pleców, parę innych rzeczy, no już nie mówimy o bólach głowy i nerwicy, tak, ale no właśnie to jest też klucz, że jeżeli przychodzi pacjent, klient i czegoś oczekuje, to jego oczekiwania są często nie jego, tylko on chce gonić innych. To ja zawsze porównuję do takiej sytuacji, że przyszła do mnie młoda dziewczyna, ja wiem, 25-6 lat, że ona by chciała trenować, ale ona za każdym razem jak trenuje, to ją wszystko boli i inni się regenerują 2 dni, ona się regeneruje 2 tygodnie. No i co? A ja mówię, no dobra, ale a po co ty chcesz robić to? Tak? No wszyscy robią. Mówię, no nie, no, to nie ma nic wspólnego, tak? Więc ty robisz w napięciu po to, żeby się innym spodobać, nie masz luzu w tym wszystkim, bo oczywiście rywalizacja w grupie jest potrzebna, człowiek został stworzony do tego, żeby rywalizować, masz punkt odniesienia, którego gonisz, ale tam masz też drugi punkt odniesienia, którego uciekasz i to jest, wiesz, fajne, można, bo można się popychać, a można się pociągać, tak? Więc jakby to są różni ludzie, jednych trzeba właśnie motywować od dołu, czyli dosłownie pchać, a innych dosłownie ciągnąć ku sobie, tak? I to jest właśnie moim zdaniem rolą takiego terapeuty wszechstronnego, który po prostu będzie potrafił się dopasować i stworzyć odpowiednie środowisko dla takiego człowieka. Tak mi się wydaje.
Tu nie mówi się o umiejętnościach miękkich. Nie znam szkolenia, kursu, które by traktowało o umiejętnościach miękkich w podejściu do klienta klienta treningu siłowego, czy to właśnie pacjenta terapeutycznego. Nie wiem, jak jest ze szkoleniami fizjoterapeutycznymi. Mam dziwne wrażenie, że żyjemy w takim bardzo zimnym świecie, Więc albo mamy zero emocji. Mhm. Tak, nie, dobrze, boli, przestało, super, jeszcze dwa, dobra, koniec, bo jest za dużo, okej. Okay. Albo mamy z drugiej strony takie słodko pierdzące po prostu, coś, na co już po prostu nie mogę patrzeć. I niestety czasami widzę, że to takie słodko pierdzące podejście, tak jak miało maskować pewne braki w tym, co się dzieje. Czyli to, jak fajnie jest, jest tylko w słowach, a nie w tym, co się dzieje. I pytanie jest, czy ktoś kiedyś nas nauczy, czy to doświadczenie musi nas nauczyć, jak czytać osobę, gdzie trzeba pochwalić, no bo nie można non-stop chwalić. Absolutnie. Ciężko jest mówić, że jest, wszystko jest super, to zrobiłaś lepiej, to zrobiłaś super, ale też nie może być tak, że wszystko jest zawsze źle.
Tak.
Ale nikt ci tego nie powie, jak czytać człowieka i jak procentowo z tym pracować, że słuchaj, dwie rzeczy zrobiłaś dobrze, jedną zrobiłaś źle, zacznę ci od tego, od tamtego. Nikt tego nie uczy i uważam, że tego troszeczkę też brakuje na rynku. Ja osobiście się przyznam, że z tych 16 lat swojej pracy w zawodzie, no to jakieś 14-15 było na bardzo niskim poziomie emocji. Gdzie się ciągle
u mnie odwrotnie było. U mnie odwrotnie, z kolei ja za bardzo tak... posłudziłem od... Ja odwrotnie, za bardzo posłudziłem od... Tak, tylko wiesz, ja do siebie to brałem, więc od jakiegoś, powiedzmy, od połowy czasu, jak jestem fizjoterapeutą, wypośrodkowałem to, natomiast to, co mówisz, jest mega trudne. Natomiast ja, wiesz, ty masz fantastycznego psa, ja też mam tutaj leży i ja ci powiem szczerze, że posiadanie psa i obserwowanie psychiki psa, zdrowego psa oczywiście, jak to powiedział jeden z trenerów, że psychika psa nie różni się niczym od psychiki dziecka 3 lata mniej więcej.
Tak.
Jest system nagród, czasami brak nagrody to już jest kara, tak, nie musisz krzyczeć, nie musisz nic robić, a ludzie nie potrafią przyjąć krytyki i nie potrafią, uwaga, przegrać. I to też trzeba powiedzieć, że do tego się po prostu nie nadajesz, tak? Nie, że jesteś słaby, po prostu nie masz tych predyspozycji. Ale wiesz, no bo fajnie, że rozmawiamy o przeciętnym Kowalskim, a nie skupi, bo już poprzednie jakieś tam podcasty, które nagrywaliśmy, to byli właśnie w kierunku sportu i tak dalej. Natomiast człowiek, który do nas przychodzi, no czasami przychodzi po to, żebyśmy mu pokazali cel. Tylko ja uważam, że my możemy być furtką, że zobacz, tam masz, o, leży, wybierz sobie, ale ja ci nie pomogę wybrać, ty masz wybrać.
Dlatego też to, co to, jeszcze wrócę do tematu psa, powiem ci, że mniej więcej od 4 lat lepiej pracuję z emocjami, mój pies ma 4 lata, teraz się matematyka zgadza.
Dokładnie.
Także tak, wiesz co, dlatego też ja pracuję bardziej z ruchem, a wiem, że zaczynamy od ruchu, potem od wzorców, od ćwiczeń. Ja bardzo lubię gry, zabawy ruchowe i jestem pierwszy, który będzie ludzi zachęcał do tego, żeby próbowali. Słuchaj, a próbowałeś jogi? Nie, spróbuj. Kurde, ale ja tak patrzę, to mi nie pasuje. Słuchaj, a pływałeś kiedyś na, nie wiem, na windsurfingu? No nie, no to może to. A biłeś się kiedyś? Może pójść do klubu sportu walki na jakąś lekcję boksu, może to ci kręci.
Tak, tak.
Jest tyle możliwości ruchowych, jest tyle dyscyplin, naprawdę, że kurde, nawet najpierw jest rzecz, którą bym chciał spróbować, jest turbo prosta, ale myślę, że może być fajną zabawą. Grałeś kiedyś w bóle?
Nie grałem.
Takim... Kurde. Zobacz, ile tam się takich różnych dziwnych ruchów dzieje. To nie jest jakieś wysoko intensywne, ale wymaga i koordynacji, skupienia, ocenienia odległości. Musisz się schylić. Musisz wykonać ruch ramieniem. Gdzieś sobie musisz przysiąść, bo nie ma gdzie. Tam się, oprócz samej gry, dużo się dzieje tak naprawdę w tym aspekcie społecznym, bo jest to jakby nie patrzeć gra społeczna, więc ten aspekt społeczny mnie bardzo interesuje, plus to, w jaki sposób ci ludzie się zachowują poza samą grą. Miło jest czasami poobserwować. Ja pamiętam, jak mieliśmy taką rozmowę właśnie a propos adaptacji tkankowej właśnie u psów, że jakoś, kurde, te psy biegają na bosaka non-stop po różnych dziwnych rzeczach i wszystko jest okej. Okay. I jakoś im to
ludzie
nie
przeszkadza. Ludzie kiedyś też tak robili. Natomiast absolutnie, ja na przykład machałem kijem. ciężkim, długim, 1,80 m, wiesz, różne tam układy za sobą, tylko nie chodziło o akrobatykę, tylko proste machnięcia. No i naprawdę musiałem się wiele razy walnąć w łeb, żeby zrozumieć, że muszę robić, że muszę ja uciekać przed kijem na początku, a później musiałem zrozumieć, że jeżeli ja chcę go prowadzić, to ja muszę to korpusem robić, a dłoń to jest tylko punkt przełożenia, gdzie ja tylko go sobie tam macham. I to jest mega fajne, że przez takie naprawdę zapomniane często aktywności można do bardzo wielu ciekawych rzeczy dojść, tak? To, co też mówisz, wiesz, no ja przełożę też na trójboistów, jak do mnie trójboista przychodzi, to co ja mogę zrobić najbardziej upokarzającego dla trójboisty? Wysłać go na jogę.
Joga, nie zrobi. Tak. Joga, tak. Pilates to są takie naprawdę, ale to bardzo wiele uczy i uczy, jak bardzo wielu takich ludzi z zakresu treningu stricte siłowego jest w dupie, właśnie z oddychaniem, z pozycjonowaniem ciała, z czymś, co nie jest trójbojem. Tak. Po prostu, bo...
I odwrotnie, niestety, dwubój nie... też, tak samo, wiesz, no bo żebyśmy tak nie mówili o nich, nie? Ale to samo...
Znaczy, dlatego powiedziałem, że trening siłowy tak. Stricte tak. Jest mocno upośledzający, jeżeli jest zamknięty w bardzo sztywne ramy specjalizacji. Jest to bardzo mocno upośledzające.
Dlatego też... Ja miałem joginkę kiedyś, którą wysłałem na trójbój. No i tam też było ciekawe. Czyli odwrotnie, przeciwległe ogniwo, nie? Mm-hmm.
Dokładnie. Dlatego wiesz, ja na przykład jako osoba praktykująca ruch od lat, jak miałem kontuzje i przerwy, uważam, że brazylijskie jiu-jitsu jest tym, za czym ja non-stop tęsknię, co ja po prostu muszę robić, dlatego że jest dla mnie taką perfekcyjną kombinacją siły, wytrzymałości, elastyczności, gibkości, siły w różnych dziwnych pozycjach, ruchu. Tam się tak dużo dzieje i co jeszcze zauważyłem, to ciebie to rozbawi. Wiem, że nie lubisz tej łatki już, ale mam tak fajnego platfusa od momentu, kiedy wróciłem na jiu-jitsu, że no ta stopa już nie jest, wiesz, tak, ona po prostu jest takim ładnym owalem. Tak. I ja się bardzo cieszę, jak dużo z tej stopy zacząłem korzystać, bo to, co mi powtarza trener, słuchaj, zasadniczo to masz 5 kończyn, ręce, tak. Nogi i głowa i to wszystko ma pracować, bo tak samo głowa aktywnie będzie pracować, stopy muszą pracować, dłonie muszą pracować. Nagle się okazuje, że jesteś takim fajnym, zintegrowanym organizmem, który potrafi wykonać bardzo złożone czynności ruchowe. I co jest jeszcze dosyć istotne w tym wszystkim, pod naporem siły czy przeciwnika, który chce ci zrobić krzywdę. I to jest coś, co naprawdę dużo zmienia, bo boksowanie w worek to jedno, ale gość, który chce cię pacnąć w głowę, zmienia naprawdę bardzo dużo. To chyba Tyson powiedział, albo Muhammad, nie pamiętam który, przepraszam. Każdy ma plan, dopóki nie dostanie w łeb.
Tak, tak, tak. To jest bardzo, bardzo jakby dosadne. Ja troszeczkę aikido uprawiałem później z rosyjską systemę i pamiętam, że ja myślałem, że ja umiem uderzać, nie? Ale jak instruktor mówi, no dobra, uderz koleżankę w twarz, a ja, no gdzie, nie? Nie, no uderz, bo ona umie się bronić, ćwiczy z tobą, nie? No i wiesz, ja tak ją w policzek, a on mówi, nie, ty klepiesz. Wiesz, to jest właśnie to, że ty się możesz, bo ty ze strachu, żeby zrobić komuś krzywdę, sam sobie robisz krzywdę.
Tak.
I to jest tak samo w życiu, tak? Więc ty musisz wiedzieć, gdzie stoisz, tak? Jeżeli masz stabilną postawę i psychikę, to ty wiesz, gdzie ty jesteś. I pamiętam, jak ja tam kiedyś tam na jakiejś bramce coś stałem, jeszcze za czasów studenckich, i pamiętam, jak powiedział szef ochrony: bójcie się kogoś, kto podejdzie do was i stanie, patrząc wam prosto w twarz, i będzie rozluźniony i powie: chcę tu wejść. On wie, gdzie jest, wy nie.
Tak, to prawda.
Także Konrad, wiem, że musisz uciekać.
Wiesz co, jeszcze mamy chwilę, pozwoliłem sobie zerknąć na telefon, no. Mamy jeszcze trochę czasu, także
okay, to
jak
super.
Coś, to jeszcze możemy sobie przyciągnąć.
Super, ja to jeszcze sekundkę możemy spoko, bo ja zaraz będę musiał po Kamila jechać. Mhm. Natomiast mam takie już krótkie pytanie, bo ja ci wysłałem ostatnio, że pokaż mi ćwiczenie krótkiej stopy.
Wiesz co, ta krótka stopa, ja nie jestem totalnie na niej, jeżeli chodzi o krótką stopę. Uważam, że powinniśmy poświęcić krótkiej stopie jakieś 5 minut. I to jest koniec. I krótka stopa, dlaczego ja na przykład korzystam z krótkiej stopy? Żeby pokazać człowiekowi, że tam są mięśnie i żeby pokazać im to, czego nie chcę, żeby robili.
No tak. Bo nie rób.
Bez zbrania w taki sposób nie powiesz człowiekowi, żeby tego nie robił.
Tak.
Bo bardzo dużo osób będzie zbierało podłogę i teraz, dobra, to zbierz tą podłogę. Postój tak chwilę I teraz tak, czy czujesz napięcie pod palcami? Tak. A czy czujesz napięcie od kości śródstopia do pięty? Tak. Super, ale czy widzisz, że ty pierwszej kości śródstopia nie stawiasz na podłodze i krawędziujesz do zewnątrz? Tak. Fantastycznie, to teraz rozpłaszcz. To teraz ściągnij, to teraz rozpłaszcz. A teraz rozpłaszcz i zbuduj to samo napięcie, które miałeś w krótkiej stopie, nie robiąc krótkiej stopy. Okej. Okay. To teraz co się dzieje dalej? Co się dzieje z twoimi stawami skokowymi? Czy ty w ogóle wiesz, gdzie są stawy skokowe i czy widzisz, co tam się dzieje? Czy można zrobić jeden staw skokowy, drugi staw skokowy? Czy widzisz między nimi zależność, czy potrafisz nad nimi zapanować? Nie. Okej. Okay. To teraz będziemy pracować z tym. Bo póki ty... I teraz jest pytanie, czy pracować od stopy, czy pracować od biodra? No trzeba zobaczyć, co działa, co nie działa. Czy jeżeli ruchy w obrębie stopy potrafią ustawić mi stawy skokowe, i to też ten idealny pion. No czy tam jest ruch? Czy tam jest ruch i czy potrafisz pewne pozycje utrzymać? Dla mnie jest ktoś może mieć ten idealny, patrząc z tyłu, masz pięknie Achilles, schodzi równo, trzymasz to. Fantastycznie, a potrafisz tym ruszyć? No nie. No właśnie. Więc teraz beton nie jest dobry, ta super sztywność nie jest dobra, bo pewne elementy są stworzone do tego, dzień dobry. Są pewne elementy, które powinny się ruszać i ja osobiście uważam, jest taki, nie wiem, ci kiedyś podeślę film na YouTubie swój a propos takiej wstępnej pracy ze stopą. I to był film nagrywany chyba 4 lata temu, trochę moje podejście się zmieniło, ale uważam, że bardzo wiele elementów z nich dla Kowalskiego, który chce coś zrobić ze sobą, jest przydatnych i może mu wskazać właśnie problem. Bo teraz, czy kręcić stopą? No kurde, a czemu nie?
Dokładnie.
Czy jak kręcisz tak, to coś się stanie? Nie, ale czy jak wezmę swoją dłoń i sobie to coś się stanie? Trzeba mieć naprawdę problemy neurologiczne bardzo głębokie, żeby samemu siebie uszkodzić w taki sposób.
Oj tak.
I teraz ciężko jest, żeby doprowadzić... To człowiek się może przekonać. Ale powiem ci, że naprawdę ciężko jest zrobić sobie w taki sposób krzywdę. Teraz okaże się, że masz... Dobra, to jest aktywny.
Tak.
O, to jest mój pasywny. Czy ja potrzebuję takiego pasywnego? Ja? Tak. Żeby uniknąć pewnych dźwigni albo być w stanie wytrzymać pewne dźwigni, tak. Więc fajnie by było ten deficyt wyrównać i jeszcze zrobić tutaj trochę miejsca. To tak, to by było dla mnie super. Dla Kowalskiego, jeżeli trzymasz sztangę w jakiś sposób i ona ci się wymsknie, to czy ty jesteś w stanie stamtąd wrócić? Czy w ogóle, czy tu już dojdzie do urazu? To samo się dzieje ze stopą. Jeżeli wejdziesz na kamień i twoja stopa nie potrafi zrobić właśnie koślowego ruchu, no to znaczy, że tam może dojść do urazu, ale jeżeli twoja stopa jest na tyle elastyczna, że jest w stanie napiąć się w tej dziwnej pozycji i wrócić, to jest super.
I dokładnie.
Więc, ale to jest właśnie wracając do pytania.
Najlepszym ćwiczeniem na skręcenie jest kontrolowane skręcanie, tylko nie wchodzenie w submaksymalne, tylko bodźcowanie.
Też jest, ludzie mnie pytają czasami, czy to ma boleć. Boleć? Nie. Czy ty masz to czuć? Tak. A jak masz to czuć? No i tu się zaczyna pojawiać problem. Możemy sobie rozrysowywać jakieś tam skalę bólu, możemy sobie zaznaczać kolorkami, ale mój ból jest moim bólem. Twój ból jest twoim bólem. Czy ja ci nie powiem, czy ten dyskomfort, który ty czujesz, to jest taki dyskomfort, który jest akceptowalny. Czy on dla ciebie jest akceptowalny? Tak. Okej. Okay. Zostawmy to. Nie wchodzisz nigdy w jakieś bólowe rzeczy. To absolutnie nie...
No najprościej, najbezpieczniej.
Po prostu,
najbezpieczniej. Jeżeli mówimy o specjalizacji już ruchowej, no to tam już sobie można na różne... Czy w rehabilitacji takiej, gdzie już tam działasz na progu, bo zwłaszcza w rehabilitacji ścięgien, to przecież to się tak zmieniło, co i...
Dlatego to nie ja.
Karol Szapel, przecież to też wyraźnie mówi, że to nie jest tak, że ma nie boleć, tylko przeświadczenie o tym, że ma nie boleć, powoduje, że my utrwalamy pacjenta w tendinopatii miesiące, tak?
Tylko to jest właśnie
nie może
to jest właśnie to rozróżnienie. Czy to, jaki to jest rodzaj bólu? Bo doskonale wiemy, że rodzaj bólu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i jest tylko też z bólem jest pewien problem. Trochę nie do końca jeszcze go rozumiemy. To nie mówię o wszystkich, że to jest złe. po prostu nie rozumiemy jeszcze ludzkiego mózgu do końca. I tak. pewne historie bólowe są dalej jakieś paradoksalne i dziwne. Dlatego też fajnie jest, jeżeli ta osoba potrafi ci opisać ten ból, albo są takie fajne czarty, zaznacz mi, gdzie i jak boli, jakim kolorem, jaki jest obszar. I bardzo często graficzna reprezentacja bólu mówi więcej niż to, ile jest człowiek w stanie opisać, bo zrobi małe kółeczko, czy zrobi zakreskowane kółeczko, czy zrobi X-a dużego. To bardzo dużo mówi o tym, jakie on ma też mentalne podejście do tego, co i jak go boli, czy jak to odczuwa. Też nawet najprostsza historia bólu, nie mówmy o bólu takim terapeutycznym, mówmy o bólu treningowym. RPE 10. Więcej nie dam rady. No, okazuje się, że to RPE 10 to obok dziesiątki nawet nie stało, ale ta osoba już jest przeświadczona, że tam już będzie po prostu, nie ma szans. Także ja bardzo lubię czasami swoich klientów oszukiwać i się okazuje, że 5 powtórzeń, oj nie, dobra, wiesz co, to tu pozmieniamy ciężary, pozmieniamy na taki sam ciężar, ale na inne ciężary, to zrób z tym, ile dasz radę. 8. Super, to 5 powtórzeń RPE, 10 dałem ci ten sam ciężar, tylko inaczej poukładaliśmy ciężarki i nagle się okazuje, że jesteś w stanie zrobić 8.
Tak, i ja bym się, tu mówimy o neurologii, bardzo, bardzo mocnej, głębokiej, centralnej neurologii, której moim zdaniem to jest kierunek, nie wiem, współczesnego treningu, medycznego treningu, sportowca, mentalnego nawet i tak dalej. Więc moim zdaniem...
Zasadniczo... Tak, bo dlaczego neurologia? Czym jest, czy co ma zrobić trening? Jest odpowiedzią neuroendokrynną, bo chcesz wpłynąć na mózg tak, żeby mózg poprzez kaskadę reakcji neurologicznych wyzwolił pewne hormony. Chcesz mieć pewien wpływ, no ale nie będziesz miał wpływu na hormony, jeżeli nie będziesz miał wpływu na neurologię. Mózg zarządza wszystkim, więc poprzez pracę mechaniczną realnie chcemy doprowadzić do adaptacji neurologicznych i do adaptacji hormonalnych. Więc to mózg będzie rządził wszystkim, więc jeżeli chcemy faktycznie budować sprawniejsze jednostki, no to niestety trzeba zrozumieć, w jaki sposób mózg działa. I to masz rację, to będzie przyszłość zarówno rehabilitacji, jak i treningu, i to nie tylko sportowców, ale i Kowalskich.
Dokładnie. Tym miłym akcentem kończymy, bo pies mnie woła.
Ja mam dokładnie, cieszę się, że się na chwilkę położył, ale dokładnie tak jest to zaplanowane. Także bardzo ci bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję w imieniu swoim, Kamila i Wojtka. Absolutnie bardzo dziękujemy, że byłeś u nas na kanale i na pewno się spotkamy.
Właśnie, mam nadzieję, że osobiście również będziemy mogli taką rozmowę przeprowadzić. Super. Dziękuję, trzymaj się.
Do zobaczenia.
Cześć.